Państwu. Katarzyna Adamiak-Poranek w net. Poniedziałek, 22 dzień czerwca 2026 roku. Proszę Państwa, w kalendarium znalazłam taką informację, że w 2013 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Paula McCartneya. I to jest ta informacja, która jest trochę smutna, że tak długo musieliśmy czekać na przyjazd gwiazdy. Gwiazdy poranka przecież Radia Wnet, o czym Państwo doskonale wiedzą. W przeglądzie prasy to na pierwszej stronie Krzysztof Stanowski przekroczy każdą granicę populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko. Na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego, pokazuje naszym widzom na YouTubie i naszemu komentatorowi Bronisławowi Wilsztajnowi, z którym zaraz będziemy rozmawiać. Renata Kim analizuje fenomen Krzysztofa Stanowskiego i pisze o słynnej wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego, który oceniając decyzję urzędniczek w Krakowie, które w ramach prowokacji albo w ramach sprawdzenia urzędniczego zakupiły pizzę w jednej z pizzerii, w której w składzie pizzy znajdowały się krewetki, na które powinien być naliczony wyższy VAT. Przedsiębiorca tego nie uczynił. Urzędniczki ukarały go mandatem, a tymczasem Krzysztof Stanowski powiedział, że na swoim kanale, Kanale Zero, powiedział, że taka urzędniczka, proszę Państwa, powinna być rozebrana i puszczona przez rynek krakowski goła. W kolejnej odsłonie, kiedy już cały naród został podzielony dyskusjami w różnych proporcjach, czy te urzędniczki powinny ukarać, czy Krzysztof Stanowski przekroczył granicę, Krzysztof Stanowski wytłumaczył swoją wypowiedź, odwołując się do serialu Gra o Tron, gdzie jedna z bohaterek po prostu została rozebrana i puszczona na oczach wsi za karę, bo dokonała niecnego czynu. I odwołał się po prostu do tej filmowej sceny, natomiast tego już w tym tekście Renaty Kim ja nie odnalazłam w Newsweeku. Przeczytałam tylko, że pióro ma rzeczywiście świetne, a doskonałe wyczucie i ucho, by popłynąć na fali populizmu i dobrze na tym zarobić. Cyniczny manipulator, to tekst z Newsweeka. O reszcie prasy będę wspominać w tak zwanym międzyczasie, dlatego że już czeka na spotkanie z Państwem i ze mną Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta, nasz stały komentator. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Mamy taką sytuację, że właściwie zastanawiam się, od czego zacząć, ale jednak zacznę od informacji o tym, co się wydarzyło w szpitalu południowym, dlatego że północnym, południowym. Bo te szpitale właściwie chyba są w całej Polsce podobne. Czy to jest informacja, którą jak część publicystów analizuje, że to mogą być ośmiorniczki Platformy? Że to jest informacja, która jakby unaocznia Polakom to, co się dzieje, jeśli chodzi o butę władzy, która dotknęła Koalicję Obywatelską i jej współrządzące partie? Czy to jest jednak informacja, do której Polacy się przyzwyczają i już właściwie nie robi na nikim wrażenia?
Bardzo trudno odpowiedzieć mi na to pytanie, dlatego że po pierwsze powiem, że to jest informacja, która powinna wstrząsnąć Polakami, doprowadzić do zasadniczych zmian na szczycie władzy, do konkretnych osób również. Mieć konsekwentnie dla konkretnych osób, począwszy od premiera, ale również prezydenta Warszawy, ale po kolei. Pani wcześniej pokazała okładkę Newsweeka. I tak patrzyłem na Newsweek i przypomniało mi się taki tytuł znanego Ongiego filmu Imperium kontratakuje. No, tak się składa, że sprawę Szpitala Południowego, czyli faktu, że jeden z lekarzy, szef młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, obecnie Koalicji Obywatelskiej, lekarz bez stażu i specjalizacji, zarobił w tym szpitalu w ciągu roku 1 600 000. Zdaje się, że nie tylko w tym szpitalu zarobił, jeszcze w innych, ale na razie zatrzymajmy się przy tym szpitalu. Te 1 600 000, no to był ordynarny, nazwijmy rzeczy po imieniu, przekręt. To był taki przewał, o którym musiała wiedzieć cała administracja. No tam były wpisywane sobie, wpisywał ów lekarz dowolne tam dyżurnych, dowolnych ilościach godzin. Tam mu wyliczono, że musiał po paręnaście godzin dyżurować w tym szpitalu codziennie przez ten rok. Ale przecież równocześnie był przede wszystkim działaczem politycznym, był radnym, widywano go, no więc okazuje się, że doba pana Kacprzyka, bo tak się nazywa ten lekarz.
Młody,
tak,
zdolny medyk, no.
Tak, tak, tak. Ta doba jego liczyła nawet nie 48 godzin, ale znacznie więcej. I okazało się również, że rok temu, niecały rok temu, ale prawie w lipcu, jeden z ordynatorów oddziału w tym szpitalu usiłował poinformować o tych wszystkich ciemnych stronach funkcjonowania szpitala prezydenta miasta, ponieważ inne instancje nie chciały się w to mieszać, a pan Kacprzyk był, no, ostentacyjnie demonstrował swoją pozycję. Zresztą został tam szefem, znaczy koordynatorem SOR-u, co powodowało, że na przykład lekarze, którzy zgłaszali się tam do pracy o dużym stażu i kwalifikacjach, musieli zostać przez niego, musieli przejść przez audiencję u niego. Audiencja była trudna, bo jak mówiliśmy, pan Kacprzyk miał mało czasu. W związku z tym czytaliśmy takie relacje, wypowiedzi tych lekarzy, którzy tam, prawda, zabiegali o tą audiencję, byli odrzucani przez tego lekarza. Przypominam, nie spełnia 30-latka, bez żadnego doświadczenia, bez specjalizacji, bez stażu. To był lekarz, który trząsł tym szpitalem. I otóż ten ordynator jednego z oddziałów chirurgii konkretnie usiłował jakoś zawiadomić o tych nieprawościach dziejących się i wreszcie skontaktował się z prezydentem miasta, wysłał mu tam na jego żądanie mail, no ale nie dostał żadnej odpowiedzi. Nie, nieprawda, nie dostał odpowiedzi. Dostał właściwie odpowiedź, bo za dwa miesiące został zwolniony. Tenże dostał wypowiedzenie, tenże ordynator. I teraz prezydent miasta stwierdza, że on nic nie wiedział o sprawie. Ale to nie tylko tak. Obecny premier po kilku dniach, kiedy Platforma wyraźnie zastanawiała się, przepraszam, koalicja obecnie to się nazywa, koalicja zastanawiała się, jak zareagować, po kilku dniach Donald Tusk wystąpił i powiedział, że jest to jakiś sprzeczka lekarzy jakiś. No, można by tak trochę być zdumionym, no bo tu mamy do czynienia z jakimś, no, nieprawdopodobnym przewałem. Typ polityczny, politruka rządzącej partii naciąga szpital na potężne sumy. W sytuacji, kiedy polska służba zdrowia robi bokami bez przerwy, słyszymy, jaka jest zadłużona, jakie ma problemy, a tutaj mamy coś takiego. I teraz dowiadujemy się, czy jest spór jakichś lekarzy, prawda?
Ja muszę, panie redaktorze, ja muszę jeszcze tutaj wprowadzić jedną informację. Dzisiaj Gazeta Wyborcza piórem Wojciecha Czusnowskiego o godzinie 5:50 opublikowała tekst. Sygnalista afery w Szpitalu Południowym planował biznes z Robertem Lewandowskim, potrzebował działki w Warszawie. W tym tekście, znany na pewno panu redaktorowi Wojciech Czuchnowski i innym naszym słuchaczom, pisze, że dr Emil Jędrzejewski, sygnalista, który ujawnił nieprawidłowości w zarządzanym przez prezydenta Warszawy Szpitalu Południowym, w 2018 chciał, aby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycje miał firmować piłkarz Lewandowski. W tym tekście redaktor Czuchnowski sugeruje, że to miało być powodem urazy do Rafała Trzaskowskiego, pana ordynatora doktora Emila Jędrzejewskiego.
No, jeśli było to powodem urazy, to powinniśmy być bardzo zadowoleni, że taka urada powstała, bo dzięki temu dowiadujemy się o tym, co się działo w tym szpitalu. Ale to jest bardzo znamienna sprawa, pani mówi redaktor Czuchnowski. Dla mnie by to trudno przeszło przez gardło, to redaktor. Ja raczej widzę go jako specjalistę od brudnej roboty w Gazecie Wyborczej. On jest od tego tam, prawda? I cała historia jest uderzająca. Proszę zwrócić uwagę na strategię. Nie wnikam w to, co tam chciał ten lekarz, co on robił. co to ma do rzeczy, jeżeli chodzi o meritum sprawy, co to ma do rzeczy, do tej sprawy, że 1 600 000 wydoił z, na sfałszowanych dyżurach, wydoił ten działacz Platformy, lekarz bez specjalizacji, bez doświadczenia, bez tego. Co to ma do rzeczy? Zastanówmy się. A tu się musi nam zdezawuować informację przez fakt, że to podał nie ten, który powinien. A więc to jest technika, która polega na tym, że usiłujemy przekierować sprawę z konkretu. Mamy konkret. Mamy przekręt w szpitalu, nie jedyny, bo mamy tam w tym szpitalu również ten pan Kacprzyk, nie tylko on zresztą zorganizował salon VIP, gdzie specjalny tryb przyjmowania był polityków Koalicji Obywatelskiej. Lekarze skarżyli się, że od ciężkich przypadków są odwoływani do tego, żeby odtruwać z zatrucia alkoholowego działaczy Platformy. Więc mamy do czynienia z tego typu historią, a nam się zaczyna mówić, a zobaczmy, kto nam to ujawnia. To oni są brzydcy w ogóle. To bardzo charakterystyczne, to dotyczy również Leszka Kraskowskiego obecnie, więźnia politycznego, który został zamknięty za to, że podobno wysłał mail, który groził komendantowi policji w Piasecznie. Tak, tak, pisałem o tym komentarz.
Ja pokazuję naszym widzom na YouTube.
Jest w obecnym numerze sieci. I ten mail został wysłany ze świeżo założonego właśnie tego dnia konta przez Leszka Kraskowskiego. Pewnie dlatego, że Leszek Kraskowski chciał się ukryć za tym kontem, ale się podpisał tym. Ma oczywiście swoje konto. I za to został aresztowany Leszek Kraskowski i siedzi 3 miesiące, co zresztą w ogóle jest zdumiewającym, te 3 miesiące ma aresztu śledczego jako szczególnie groźny więzień, to znaczy w ogóle jest traktowany bardzo specjalnie, jak taki na przykład zabójca zawodowy mniej więcej. I jaka jest akcja? A dowiadujemy się, że on, prokuratura opublikowała, że on ma spór z żoną i sprawę rozwodową. I w ogóle brzydko się wobec żony zachował. Przepraszam bardzo, ja w ogóle nie rozstrzygam tego. Nie wiem, jak on się zachował. Może się rzeczywiście brzydko zachował wobec żony. Jaki to ma związek z aresztowaniem,
z aresztowaniem
dziennikarza, który ujawniał sprawy Giertycha, o których mówiliśmy, aferę porno, gdzie zostało przekręcone udziałowcy na 92 miliony złotych, został wyprowadzony z tej firmy, co oczywiście nie wiedząc o tym organizował wiceprzewodniczący partii. Zwróćmy uwagę, to jest taka technika, zupełnie przypadkowo dzisiaj ukazuje się okładka o tym, że Stanowski Krzysztof w Newsweeku, że Stanowski Krzysztof to jest brzydki facet. Stanowski Krzysztof to jest szef i założyciel kanału Zero, gdzie została ujawniona sprawa tego lekarza i całego szpitala południowego. A więc mamy zajmować się tym, że w ogóle to Stanowski jest populistą i karierowiczem. Proszę Państwa, może Stanowski jest populistą i karierowiczem, to słowo populizm, to już bym, ja uważałbym bardzo z tego udwania, a niech będzie. Ale jeżeli dzięki karierowiczostwu Stanowskiego dowiadujemy się o takich ukrywanych oficjalnie sprawach, to chwała temu karierowiczostwu. A w ogóle to nie ma nic do rzeczy. Pani mówi o Czuchnowskim. No, Czuchnowski to jest jedna sprawa, ale podobnie zachowuje się Dominika Wielowiejska w gazecie.
Wiadomo.
I też zajmuje się, a że ten sygnalista to w ogóle to miał jakieś tam spory. Powtarzam, zastanówmy się, zyskajmy dystans, co nas to w tej sprawie obchodzi. Co nas obchodzi? Czy to zmniejsza tą sumę, którą przekręcił ten Dawid Kacprzyk w stosunku do szpitala? Czy to anuluje salon VIP-u działaczy Platformy w tym szpitalu? Czy to cokolwiek zmienia w kłamstwach Trzaskowskiego i w opowieściach Tuska o tym, że to spór lekarzy? Nic a nic. To jest technika, żeby wypchnąć sprawę ze sprawy merytorycznej na to, że a ci, którzy pokazują, to są niewłaściwi. To jest technika, którą stale słyszymy. A to są pisowscy działacze, prawda? Słowik, Patryk Słowik, który sprawę ujawnił, to dostał nagrody dziennikarskie za czasów, kiedy rząd PiS sprawował. No prawie nie PiS dawał te nagrody, ale to już mniejsza o to. Ale opisuje pewną technikę, którą się stale stosuje. I jest pytanie, jeżeli będą bombardowani nasi odbiorcy, znaczy mówię Polacy, obywatele Polski, tego typu informacjami masowo, to oni być może dadzą sobie w głowie zawrócić. Zaczną się zastanawiać, no tak, ale ten lekarz, który o tym informował, to jakiś nie taki, a ten Karaskowski się wobec żony zachowywał brzydko. Wprawdzie nie za to został aresztowany i nie o to, co sprawa się ciągnie ten, ale nie o tym będziemy mówili, nie tym będziemy się zajmowali. Więc proszę zwrócić uwagę, bo to ma ogromne znaczenie w tym pani pytaniu. Czy uda się znowu przesłonić skandale, które robi obecnie rządząca partia i jej działacze, przesłonić jakąś opowieścią zupełnie dotyczącą zupełnie innych spraw, ale która spowoduje tak daleko idący szum informacyjny, że odbiorcy nie będą wiedzieli, o co chodziło. I na tym to sprawa polega.
Muszę kończyć, panie redaktorze, dlatego że Robert Płonkiewicz już jest w radiu, więc chciałabym dowiedzieć się.
No ja rozumiem, że... Ja
nie, się... nie, nie, nie. Jest pan numerem jeden, zawsze numerem jeden, więc bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku.
Dziękuję bardzo.
Życzę wspaniałego tygodnia i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Wszystkiego dobrego. Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta, był gościem Poranka Wnet. Na chwilę Natalie Cole, This Will Be. A dla państwa i zaraz rozmowa z Robertem Bąkiewiczem.
Radio Poranku, Radio Poranku, Radio Poranku.
34 minuty po godzinie 7. Słuchają oczywiście Państwo najlepszego radia na świecie. Gościem Poranka Wnet jest pan Robert Bąkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja powiem ruch obrony granic, ale to Państwo wiedzą. No i też człowiek, który teraz się zastanawiam, jak zdefiniować te wydarzenia, które miały miejsce w rocznicę położenia tego wielkiego głazu w Berlinie i ta państwa wizyta, która odbyła się 16 czerwca, dobrze pamiętam?
Tak.
16 czerwca. To może rozpocznijmy od podstawowego pytania. Jak się pan czuje po tych wydarzeniach w Berlinie?
Dam radę, daję radę. Daję radę, nie jest najgorsze.
No ale to było jednak wydarzenie, które było bardzo mocno. Oglądałam te materiały wideo w internecie. Dla mnie to było wstrząsające, jaka była reakcja niemieckiej policji. Ale jakby mógł pan opowiedzieć naszym słuchaczom i mnie, jak wyglądała ta wizyta krok po kroku? Skąd w ogóle był taki pomysł, żeby pojechać z krzyżem do Berlina?
Trzeba pamiętać o tym, że my tam byliśmy już trzeci raz. Pierwszy raz byliśmy dokładnie rok temu, kiedy ten kamień hańby czy pogardy, jak my go nazywamy, bo chyba myślę, że mamy prawo do tego, żeby Polacy w ten sposób traktowali to upamiętnienie 6 milionów polskich ofiar II wojny światowej. I pierwszy raz byliśmy tam właśnie 16 czerwca 2025 roku, a potem byliśmy 1 września ubiegłego roku. Schemat był dosyć podobny. I była policja, i my byliśmy, i był krzyż, i były tabliczki pokazujące zbrodnie niemieckie. Tak więc my oczywiście wiedzieliśmy o tym, że nasza obecność tam dla Niemców nie jest niczym miłym i sympatycznym. Natomiast no, nie sądziliśmy, że to przerodzi się w jakiś brutalny atak. Tak samo chciałem rozwiać tutaj jakieś takie kontrowersje, że my tam powinniśmy zgłaszać jakieś zgromadzenie, etc. Za tymi dwoma pierwszymi razami po prostu wyszliśmy z samochodów, przyszliśmy z parkingu pod to miejsce i nikt nie robił nam problemów. Tym razem okazało się inaczej. Pytanie, skąd się to mogło wziąć? Być może krzyż już był tak nieakceptowalny, to jest jedno. Drugie, myślę, że też te działania, które robiliśmy na granicy,
spowodowały reakcję niemiecką.
Myślę, że tak. Myślę, że Niemcy mają nas nacenzurowanym, tak, że mają świadomość o tym, kto to robił. Zresztą sami pisali o tym, że w jakiś sposób ich politykę migracyjną żeśmy zablokowali, czy deformowaliśmy tą politykę migracyjną. Tak więc myślę, że tutaj być może to są przyczyny, dla których ta agresja była tak
Ale
wielka.
To jest moment, kiedy państwo odjechali samochodem, wyciągają państwo krzyż z samochodu i pojawia się policja? Czy ta policja już tam była, wiedząc, że państwo tam będą?
Nie, nie. Ta policja przyjechała. Nam zeszło trochę czasu na złożenie tego krzyża. Tam montowaliśmy pasyjkę. To zabrało gdzieś 20 minut. Wtedy, kiedy ruszaliśmy, to przyjechało bardzo wiele radiowozów na sygnale. Policja wybiegła do nas i bardzo agresywnie zaczęła szarpać krzyż. Nas kazali na ziemi kłaść ten krzyż. My żeśmy się na to nie chcieli zgodzić, a potem trwały negocjacje. Zmuszono nas poniekąd do tego, żeśmy zgłaszali zgromadzenie, mówiąc o tym, że na 99,9 będziemy mieli to zgromadzenie, ale musimy zgłosić. My mówimy, że idziemy tylko pod kamień. No, to zgromadzenie nam przyjęto potem, ale zabroniono nam pójść pod kamień. No to taka cały czas jakaś tam przepychanka negocjacyjna, której my nie do końca rozumieliśmy. Widzieliśmy po prostu, że nastroje są takie no, negatywne w stosunku do nas.
Ile było osób z panem w
Kilkanaście, kilkanaście osób nas było, tak jak za wcześniejszym razem. No, wyjazd dosyć daleki, tak więc no, nie tutaj chcieliśmy to upamiętnić. Chcieliśmy oczywiście to pokazać, że polscy odbiorcy to widzieli, bo chcemy przypominać o tym, że Niemcy no, pomimo tego, że podpisali 35 lat temu traktat o dobrym sąsiedztwie, że tutaj tak wiele potrafią mówić pięknie o historii II wojny światowej, nawet potrafią powiedzieć mea culpa i uderzyć się w pierś, to de facto drwią z Polaków, z polskich ofiar. I to jest wstrząsające, że my nie jesteśmy w stanie na to w wystarczający sposób odpowiedzieć. Ja uważam, że powinniśmy odpowiadać opowiadać nie tylko dlatego, że to jest naszym obowiązkiem w stosunku do polskich ofiar, ale to też jest narzędzie polityczne, którym moglibyśmy Niemcom odbierać tą ich butę, czy przypisywanie sobie prawa do tego, że oni będą tutaj dzisiaj w Europie budowali jakiś system praworządności i będą tym autorytetem, który będzie Polaków pouczał, jak my mamy sobie tutaj państwo urządzać.
To wydarzenie było bardzo mocno komentowane, mocno nagłośnione w polskim internecie przynajmniej. No i oczywiście w stacjach, które chciały to pokazać. Natomiast jak pan ocenia działania polskiego ambasadora, polskiego konsula w Berlinie, polskiej dyplomacji w ogóle, jeśli chodzi o działania wokół obywateli państwa polskiego?
No to jest skandaliczne i wydaje mi się, że jednak w przestrzeni publicznej zbyt mało ten problem gdzieś się pojawia, bo po pierwsze mamy do czynienia z brutalnym atakiem policji niemieckiej na polskich obywateli, a z drugiej brakiem wystarczającej adekwatnej reakcji ambasady polskiej w Berlinie. Ja tam jakiś kontakt mam, ale to naprawdę wydaje się, że ani w trakcie tych wydarzeń, ani po tych wydarzeniach prawdziwa pomoc nie została nam udzielona. To pokazuje jednoznacznie, że Polacy poza granicami własnego państwa nie mogą czuć się bezpiecznie, bo nawet przyjmując tą narrację strony lewicowo-liberalnej, że my sami tam prosiliśmy się o guza, to jednak jesteśmy dalej obywatelami polskimi.
Dokładnie.
I wymagamy tego, czy powinniśmy wymagać tego, żeby państwo polskie się nami zajmowało. Tego jednak nie było. Dzisiaj tam jakąś korespondencję dalszą będę miał z ambasadą. Natomiast bardzo w ogóle mnie interesuje sprawa dotycząca też komunikacji strony polskiej z niemiecką. Bo istnieją jednak obawy, że ta pacyfikacja nas nie byłaby możliwa bez jakiejś zgody z Polski. Czy tak jest? Nie wiem. Natomiast to jest dosyć interesujące i myślę, że warto było ten aspekt tutaj badać i sprawdzić, jak to faktycznie wyglądało, dlatego że ta brutalność była niewspółmierna.
Tak. Szokujące było właśnie ta siła ataku i ta reakcja tych niemieckich policjantów, szczególnie wobec pana, jak patrzyłam na reakcję tego młodego policjanta, który zastanawiałam się, czy mu po prostu puściły nerwy, czy on miał rozkaz działania aż tak brutalnie.
Ja myślę, że byli świadomi, bo jeśli tam kilku funkcjonariuszy mnie atakuje, to myślę, że ta świadomość tego, że mnie zneutralizować była jasna. Tu nie chciałbym sobie pisać jakieś tam karty kombatanckie, ale oni faktycznie w tym momencie, kiedy ja już leżałem na ziemi, bardzo brutalnie w stosunku do mnie postępowali, tego nie widać oczywiście. Oni mnie po prostu zwyczajnie dusili i to przez długi okres czasu. Także,
Ale jakie myśli wtedy panu towarzyszyły? Co człowiek wtedy, co się w człowieku... Tylko proszę zachować cenzuralne jednak. Powiedzieć, jesteśmy na antenie radia. To taki... Bo co w człowieku się dzieje wtedy w takiej sytuacji? Pan się w ogóle spodziewał, że aż do takiego ataku dojdzie?
Nie, powtórzę jeszcze raz, nie spodziewałem się. Natomiast co się w człowieku dzieje? Jakiś sprzeciw, niezgoda na tego typu postępowanie, mówiąc dyplomatycznie. Ja pamiętam wtedy, w tym momencie, kiedy faktycznie mnie dusili, bo to był chyba dla mnie najgorszy moment, kiedy jeden z policjantów zakrywał mi usta, drugi wsadzał palce do nosa, inni zupełnie odcinali dostęp powietrze. To jest taka sytuacja, gdzie jakby po prostu organizm sam się buntuje, bo to człowiek się czuje, jakby się topił. I pamiętam jedyne, co robiłem, to się po prostu zacząłem modlić, żebym to po prostu zwyczajnie wytrzymał, żebym się zachował jak facet. Bo to jednak jest dosyć taki duży bodziec na sam organizm, który się po prostu buntuje wobec własnego rozumu. Wie pani, to jest gigantyczna złość. Potem przenieśli mnie do takiej izolatki w samochodzie, w tej suce, jak to się u nas brzydko mówi. 60 na 60 centymetrów, zero miejsca, zero wymiaru. wymiany powietrza, tam się przyduszałem. Oni mieli zabawę z tego, Niemcy się śmieli, że widzieli, że ja się pocę, leje się po mnie i tak dalej. Włączył jeden nawet na chyba tam na 2-3 sekundy ten wiatrak, który wymusza obieg powietrza. Puszka się nagrzewa, to te powietrze. Jak ja tam stawiłem opór, to tam też jeszcze dostałem łomot w tej furgonetce. Natomiast no, ja jestem, wie pani, takim człowiekiem, który no, nie lubi się poddawać i nie chciałbym się jakoś tam nad sobą ubolewać. Natomiast myślę, że ten obraz zrobił bardzo dużo w kontekście polityki i historycznej, ale polskich stosunków polsko-niemieckich, bo on je po prostu urzeczywistnił, urealnił te stosunki. Przypomnę, 35. rocznica, dzień później była 35. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, z którego Niemcy się w ogóle nie wywiązują. Niemcy nas traktują, powiem mocne słowo, rasistowsko. Tak, uważam, że w taki sposób nas traktują i w stosunkach politycznych, i w dyplomacji, ekonomicznie. I trzeba dawać temu po prostu odpór. My mamy gigantyczne narzędzie, bo my nie musimy kłamać, nie musimy oszukiwać, możemy pokazywać po prostu prawdę historyczną. Powinniśmy się przed Niemcami po prostu bronić, pokazywać im, że jeśli politycy w tym intelektualnym, przepraszam za to, ale że w tym intelektualnym bełkocie nieraz, o którym mówią, tam ten włos na cztery rozcinają, prawda, nie potrafią pewnych rzeczy zrobić i pozwalają na ten taki taki syndrom sztokholmski, że cały czas jesteśmy bici przez tych Niemców, no to myślę, że duża część polskiego społeczeństwa na to się po prostu nie godzi. Myślę, że tego wyrazem było to, co zrobił ruch obrony granic.
A jak wygląda sytuacja na granicach a propos ruchu obrony granic?
No, sytuacja jest lepsza o tyle niż rok wcześniej, no bo jednak są kontrole graniczne utrzymane, natomiast my cały czas tam mamy takie lotne patrole. One się bardzo, te patrole bardzo aktywnie oddziałują na polskie posterunki Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej. I to widzimy, naprawdę potrafią funkcjonariusze wybiegać z tych kontenerów nieraz, które gdzieś tam stoją przy przejściach granicznych. Natomiast no, na pewno niewątpliwie ten przerzut jest, ale na mniejszą skalę albo jest tak ukrywany, że my nie jesteśmy w stanie go po prostu zwyczajnie wykryć. Z tego, co mamy informacje, część osób jest przewożona od razu w głąb kraju. Natomiast no, jest to problem niewątpliwie i dla Niemców, i dla sprzyjającej dzisiaj polityce migracyjnej Niemiec, władzy w Polsce, władzy Donalda Tuska, że tam ludzie się po prostu tą sprawą interesują.
Czy za rok pojedzie pan 16 czerwca do Berlina?
Ja myślę, że pojedziemy 1 września do Berlina i musimy się zastanowić, w jaki sposób to zrobić, żeby nie powtarzyła się ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia te kilka dni temu. Ale no, nie zamierzam Niemcom odpuścić. Myślę, że też batalia będzie się sądowo toczyła, bo my chcemy zgłosić do prokuratury niemieckiej no, po prostu atak na nas fizyczny przez funkcjonariuszy niemieckich. To też powinno interesować polską publikę, bo to też będzie pokazywało właśnie, jak system prawny w Niemczech realizuje pewne zasady prawne, o których Niemcy tak dużo nam, Polakom mówią. Tak więc myślę, że będę częstszym gościem w Niemczech.
Ja nie będę, nie zapytałam o słowa wiceministra Szczepańskiego, bo daruję sobie chyba i panu tego komentarza. Państwo, na pewno słuchacze Radia Wnet wiedzą, o czym mówię. Życzę wszystkiego dobrego i będziemy w stałym kontakcie. Proszę dbać o siebie i dbać o zdrowie, bo to jest jednak skarb, który jest ważny. Robert Bąkiewicz, Ruch Obrony Granic, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
Dziękuję.
To teraz dla państwa Amy Winehouse z legendarnej płyty. Przypomnimy ten utwór. Przypomnę, że to 22 dzień czerwca 2026 roku. Gościem Poranka Wnet jest Karolina Romanowska, Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
19 czerwca prezydent Karol Nawrocki po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego odebrał order Władimirowi Zełenskiemu w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. 20 czerwca prezydent Zełenski odesłał order Nawrockiemu, nawiązując do innych dawnych kawalerów i tak dalej, i tak dalej. To jaki pierwszy komentarz jest pani w związku z decyzją prezydenta pana Karola Nawrockiego i z reakcją strony ukraińskiej?
Skoro prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już kilka tygodni wcześniej o tym, że zamierza odebrać ten order, uważam, że no nie mógł już postąpić inaczej. My wszyscy czekaliśmy na to, kiedy to zrobi. Wydaje mi się, że Ukraina dostała bardzo dużo czasu. Prezydent Zełenski dostał bardzo dużo czasu, żeby zmienić ewentualnie tą decyzję, która uderzała w pojednanie polsko-ukraińskie przede wszystkim, bo my walczymy o jak najlepsze relacje, jak najlepszy dialog z Ukrainą i w momencie, kiedy prezydent Zełenski podjął już tą decyzję, to te relacje już wtedy zaczynały tak naprawdę no, bardzo się psuć. Mhm. I szanse na pojednanie już wtedy zaczęły maleć. Dlatego, że my od początku wojny, czyli to są już 4 lata, wydaje mi się, że pokazaliśmy, mówię tutaj my jako Polska, że ten temat jest ważny. Jest ważny.
Bardzo ważny. Prezydent Zełenski ujawnił informację w jednej z ostatnich wypowiedzi, że pan prezydent Karol Nawrocki podczas pierwszego spotkania wręczył mu książkę o Wołyniu. To nie była informacja publicznie dostępna, ale jednak znacząca, jaką politykę prowadzi nowy prezydent, już nie taki nowy, ale jednak współczesny. Zanim pójdziemy dalej w ten komentarz, to może przypomnij, bo być może nie wszyscy słuchacze Radia Wnet wiedzą, dlaczego pani zajmuje się właśnie pojednaniem polsko-ukraińskim.
18 osób z mojej rodziny zostało zamordowanych w 1943 roku na Wołyniu. I to... Te wydarzenia, które no są jakby sprawiło, że jestem tym, kim jestem, bo traumę odziedziczyła najpierw moja mama, a po niej ja. I po prostu wiem, jak to jest.
A kiedy pani pierwszy raz usłyszała o Wołyniu? Kiedy rodzina
raz,
zaczęła
kiedy
mówić?
Pierwszy raz usłyszałam pewnie, jak miałam... Nie wiem, może 6, może 8, może 10 lat, dokładnie nie pamiętam, kiedy ocaleli jeszcze z tej rzezi wołyńskiej, spotkali się w domu u mojej babci wieczorem i zaczęli wspominać tą noc. A ja siedziałam wtedy pod drzwiami razem z moimi siostrami czy z kuzynostwem i podsłuchiwaliśmy tej rozmowy, bo mieliśmy już iść spać, bo to nie była rozmowa dla dzieci. Jak można się domyśleć, to były historie o mordowaniu dzieci, o mordowaniu kobiet na oczach dzieci, o mordowaniu dzieci na oczach matek. To były naprawdę wspomnienia przerażające dla małego dziecka.
To ja kiedy byłam... pani podjęła decyzję o tym, że będzie pani tworzyć takie stowarzyszenie pojednania polsko-ukraińskiego? I czy pani wierzy w ogóle w takie pojednanie?
Pierwsza książka, na jaką trafiłam, to było na pewno no, ponad 10 lat temu, kiedy jeszcze nie mieszkałam w Polsce, bo mieszkałam w Londynie. I to byłaby... No... Może ponad, to była pewnie koło 70. rocznicy. Trafiłam na książkę Sprawiedliwi zdrajcy, sąsiedzi z Wołynia, Witolda Szabłowskiego. To jest książka, która pokazuje tą no, przerażającą historię od strony sprawiedliwych Ukraińców, którzy pomagali Polakom, ratowali ich w czasie tych okrutnych wydarzeń, za co wielu z nich także straciło życie. I to mnie trochę zainspirowało, żeby szukać dalej, dalej tych historii sprawiedliwych. No i w momencie, kiedy poznawałam tę historię, utwierdziło mnie to w przekonaniu, że no nie wszyscy są źli. Zresztą no, u mnie w domu też muszę to bardzo wyraźnie podkreślić, nigdy nie było nienawiści do narodu ukraińskiego. Był żal, był smutek, był ogromny ból, a mordercy, no to w mojej rodzinie nazywało się ich UPowcami albo banderowcami. Mhm. Nie było słowa w ogóle Ukraina, Ukraińcy. Więc jakby ja nie miałam jakby problemu z zaczęciem rozmów z Ukraińcami w tym trudnym temacie. I nie czułam jakby, że mam, zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi w moim wieku, czy no te trzecie już powiedzmy pokolenie, obwiniać o cokolwiek. Ponieważ pierwsza rzecz, z którą się zderzyłam, to był po prostu po drugiej stronie brak wiedzy. Mhm. Brak wiedzy i odkryłam to, że większość młodych ludzi w ogóle nie wie o tym po tamtej stronie granicy, że takie wydarzenia były. A jeżeli cokolwiek wiedzieli, no to było to na zasadzie pewnej takiej symetryzacji,
że walczyliśmy
ze sobą, że walczyliśmy po prostu ze sobą. Więc w pewnym momencie moją taką misją stało się po prostu po tamtej stronie granicy mówienie o tych wydarzeniach. No i przede wszystkim przypominanie no, Polakom zwłaszcza, że byli też Ukraińcy, którzy stanęli po stronie no, życia, po stronie dobra i ratowali nas w trakcie tych okrutnych wydarzeń. Nawet we wsi Ugły, skąd pochodzi moja rodzina, też zostali zamordowani nie tylko Polacy, ale także Ukraińcy.
I o co pani walczy, bo rozumiem, że miejsce pochówku w przypadku pani rodziny jest wiadome, dlatego że dziadek, który był sołtysem, pochował ofiary, o których pani wspominała, że to było około 100 osób, w okolicy kapliczki, której teraz nie ma, ale ją łatwo jest, rozumiem, zidentyfikować.
My byliśmy na poszukiwaniach w Ugłach w marcu, koniec marca tego roku. Niestety, mimo tego, że zgodę ukraińskie władze wydają na rok, więc ta nasza zgoda była wydana w bodajże w kwietniu poprzedniego roku. Dostaliśmy, proszę sobie wyobrazić, tylko 4 dni na poszukiwanie tej zbiorowej.
4 dni?
Tak. I zgoda, minister Kowal zorganizował jakby tą całą podróż dopiero na 4 ostatnie dni tej zgody. Czego po prostu ja do tej pory nie potrafię zrozumieć, nie potrafię, no nie potrafię, bo...
Ale mówimy o Pawle Kowalu, tak?
Przepraszam, minister Paweł Kowal,
który
tak, na
ostatnie 4 dni wysyła państwa po to, żeby...
Znaczy dlatego, że ja o tym mówiłam w mediach, dlatego, że ja o tym przypominałam, że dostałam tą zgodę od Ukrainy. To była taka no, prywatna zgoda, gdzie my składaliśmy te wnioski od kilku lat. Wnioski, apele, listy do prezydenta Zełenskiego, nie tylko jako Polacy, ale także Ukraińcy z naszego stowarzyszenia wysyłali te apele właśnie do prezydenta Zełenskiego. Z prośbą o wyrażenie zgody, o pozwolenie Polakom, pozwolenie nam na to, żebyśmy mogli szukać tych zmarłych. I oczywiście ja postanowiłam zacząć od mojej rodzinnej wsi w tych poszukiwaniach. No wiadomo, że IPN, tak, wioski IPN-u były blokowane, więc postanowiłam zrobić no, po prostu na własną rękę. Więc zgodę dostaliśmy, czy te informacje o zgodzie, to dostaliśmy jeszcze grubo zanim powstała ta komisja ministra Kowala. To już my mieliśmy te informacje. Ja próbowałam znaleźć jakby sposoby na to, jak możemy to zorganizować. I mówię tutaj po polskiej stronie, tak? Natomiast słyszałam, że ja nie mam zgody, mam informację o zgodzie i różne inne podobne, no tego typu rzeczy. No w końcu udało się zorganizować te poszukiwania. Tak jak powiedziałam, niestety tylko na 4 dni. W ciągu 4 dni przekopaliśmy pewien kawał ziemi. Udało nam się odkopać fragmenty tej spalonej kapliczki. Mhm. Tą kapliczkę zlokalizować. No i okazało się, że ona jest kilkadziesiąt metrów dalej od miejsca, które upamiętnili właśnie Ukraińcy tego miejsca, którzy także tam zostali pomordowani przez ukraińską armię powstańczą. Natomiast, no tak jak powiedziałam, powinniśmy teraz wrócić.
Ale co teraz będzie po tym? Co teraz znaczy, będzie ja po napisałam... tym odebraniu Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
Tak, oczywiście możemy się bać, że znowu ekshumacje mogą być oczywiście i poszukiwania ofiar wstrzymane. Na razie z tego, co widzę, jeszcze nikt o tym nie mówi. Całe szczęście, ale nigdy nie wiadomo, jak to będzie. No musimy pamiętać też, że przez wiele lat Ukraina nie mówiła, że oni blokują ekshumację. Dostawaliśmy informacje takie, że albo nie umiemy składać wniosków, że źle składamy wnioski, albo no, różne inne jakby powody, dlaczego nie możemy kontynuować tych poszukiwań. Na dzień dzisiejszy ja nie dostałam odpowiedzi od strony ukraińskiej. Mam na myśli tutaj pana Światosława Szeremety, który jest sekretarzem komisji, która wydaje te zgody. Międzyresortowa komisja pod Ministerstwem Kultury Ukrainy. Nie dostałam od niego odpowiedzi i jako sekretarza, i jeżeli chodzi o, bo także Światosław Szeremeta ma firmę Dola, która zajmuje się
wnioskami.
Więc nie dostałam żadnej informacji na ten temat, kiedy możemy kontynuować. Więc no, zaczynam teraz rozmowy z polską stroną, z IPN-em, ze specjalistami. No i mam nadzieję, że wkrótce uda się wznowić te poszukiwania, bo po 4 dniach chciałam powiedzieć tylko, że w ukraińskich mediach pojawiły się takie tytuły w prasie. Na Rówieńszczyźnie nie znaleziono masowych grobów. Mhm. Tak jakby cały region Rówieńszczyzny został przekopany. I że nie ma, że ta historia się... No i do tego jeszcze wielu historyków ukraińskich wypowiadało się, że to jest legenda. To, co
Polacy opowiadają.
To, coś Polacy opowiadają, ale nie tylko Polacy. Dlaczego w takim razie Ukraińcy...
3 minuty po godzinie 8:00 mamy serwis spóźniony, ale to ważny temat. Ja tylko muszę zapytać panią akurat o to. Karolina Romanowska, Stowarzyszenie Pojednania Polsko-Ukraińskie, jest gościem Poranka Wnet. O jednym zdaniem. Czy to była dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego?
Uważam, że nie miał innego wyjścia. Tak uważam. Uważam, że nie miał innego wyjścia. Skoro zapowiedział to, to w
A
momencie...
A mógł nie zapowiadać. To by było wtedy w porządku, że...
Uważam, że naprawdę nie miał innego wyjścia. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego prezydent Nawrocki obiecał, że będzie reprezentował Polaków, zwykłych Polaków. I według badań 74% komentarzy po polskiej stronie popiera decyzję Karola Nawrockiego. To jest naprawdę spora większość. I patrząc na te dane, widać, że Polacy oczekują jasnych decyzji.
I deklaracji. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Tak szybko minęła i tyle pytań nie zostało zadanych. Karolina Romanowska, Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie, była gościem Poranka Wnet.
Dziękuję.
Wszystkiego
bardzo.
Dobrego. Będziemy śledzić ciąg dalszy tych pani walki, poszukiwań. 4 minuty po godzinie 8:00. Już za chwilę serwis dla państwa.
Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
Jestem patronem państwa radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. I jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich was, państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem. Thank you.
Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Prezydent Wołodymyr Zełenski o prezydencie Karolu Nawrockim. Padło porównanie do Wiktora Orbana. Zełenski zdradził, jaki podarunek otrzymał od Nawrockiego. Ukraińscy politycy oddają polskie ordery. Nie byli godni, odpowiada kancelaria prezydenta. Dzisiaj rusza proces Dariusza Mateckiego, a premier Wielkiej Brytanii ma podać się do dymisji.
Wiadomości wnet.
Skandaliczne słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W wywiadzie dla telewizji TSN stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki słabo skończy, tak jak były premier Węgier Viktor Orbán. Kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, to było w Polsce, Karol przy podaniu ręki wręczył mi książkę o tragedii wołyńskiej. Do tej pory o tym nie mówiłem. My bronimy Polski, my bronimy Europy, a nie oni nas. Robią to nasi żołnierze i giną. I to oni wybierają nazwy jednostek wojskowych, a nie ja. Ale ja popieram ten wybór. Karol uprawia walkę polityczną, wzbudzając nienawiść do Ukraińców. To, co robił Orbán, słaba historia. Historia i też się słabo skończy. Ukraina nie przepracowała swojej historii, mówił w telewizji w Polsce 24 prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
To nie jest droga do Europy z jej wartościami, gdzie jest szacunek dla zmarłych, gdzie jest zrozumienie swoich win, bo to jest wina ukraińska. Ja pamiętam też taką historię, to było 1,5 miesiąca po wybuchu wojny. Prywatnie, nie jako urzędnik państwowy. Pojechałem ze swoimi znajomymi do Lwowa po to, żeby zostawić tam w dwóch busach dar na każdym z posterunków, poza jednym. Mhm. Wszędzie obok flagi ukraińskiej była flaga banderowska. A mimo to pomagaliśmy, bo wierzyliśmy,
że, co, że oni to przepracują. Zginą,
że oni to przepracują.
Że to, co tam
nie
jest
przepracowali tego.
Nie byli godni, tak Bogucki odniósł się do oddawania przez kolejnych ukraińskich polityków polskich orderów. Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, zwrócili między innymi byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
Polskie orły wracają do swojego gniazda. Jeżeli dzisiaj je odsyłają, mówię o Ukraińcach, tych, którzy zostali odznaczeni, to historia chyba sprawdziła, że nie byli godni tego, żeby te ordery były nadane. I to nie jest wina tych, którzy nadawali te ordery, tylko wina tych, którzy je przyjęli, a później nie potrafili tych orderów godnie nosić i zrozumieć, jak ważne jest budowanie relacji polsko-ukraińskich na prawdzie, a nie na banderyzmie.
Powiedział Zbigniew Bogucki w telewizji w Polsce 24. Prezydent Karol Nawrocki w piątek odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy za nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Przed sądem rejonowym w Szczecinie o godzinie 9.30 rusza proces posła PiSu Dariusza Mateckiego. Prokuratura zarzuca mu ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych były przeprowadzane w taki sposób, żeby zapewnić wielomilionowe dotacje dwóm stowarzyszeniom Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia. Prokuratura oskarżyła Mateckiego także o pozorowanie pracy w Lasach Państwowych. To kłamliwe zarzuty na zlecenie polityczne, odpowiada Matecki. Do końca swojej obecności w polityce będę domagał się reparacji od Niemiec, powiedział były premier Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości w czasie, kiedy ja byłem premierem, sformułował bardzo konkretny raport dotyczący odszkodowań, których się domagamy i będziemy domagać od Niemców po ostatnie dni przynajmniej, w których ja będę w polityce albo będę chodził po tym świecie. I mamy plan, jak to zrobić. 5 200 000 polskich ofiar, obywateli polskich do dzisiaj nie doczekało się godnego uczczenia w Berlinie. Położono tylko 30-tonowy głaz.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma dzisiaj podać się do dymisji, informują brytyjskie media. Nowym premierem ma zostać były burmistrz Wielkiego Manchesteru Andy Burnham. Keir Starmer zrezygnuje ze stanowiska premiera. Zawiódł bardzo w dwóch kluczowych kwestiach: imigracji i energii. Życzę mu dobrze, napisał prezydent USA Donald Trump.
Prognoza pogody.
Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
W Warszawie i w Białymstoku do 27 stopni, w Krakowie do 25, a we Wrocławiu do 28.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Przed mikrofonem Tomasz Zapert. W telegraficznym skrócie rezultaty spotkań mundialu, które odbyły się minionej nocy lub wczoraj wieczorem. Hiszpania zwyciężyła Arabię Saudyjską 4-0, Belgia bezbramkowo zremisowała z Iranem i Urugwaj podzielił się punktami z wyspami Zielonego Przylądka 2-2, natomiast Nowa Zelandia uległa Egiptowi 1-3, ale nie samym futbolem kibic żyje, więc garść informacji z innych aren sportowych. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski, pokonując w siódmym decydującym meczu Orlen Zastal Zielona Góra 78-70. 15 punktów dla Legii zdobył Andrzej Pluta. Wśród gości najwięcej Mazurczak 10. To jest 10. tytuł Zielonych Kanonierów. Serdecznie gratulujemy. Zakończył się wyścig dookoła Szwajcarii. Kolarski wyścig. Wygrał chyba najwybitniejszy kolarz obecnej doby, Słoweniec Tadej Pogacar. Dość powiedzieć, że spośród 5 etapów 3 zwyciężył, między innymi ostatnią czasówkę. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął dopiero 65. lokatę. Zbliża się turniej wimbledoński. Dziką kartę otrzymała Serena Williams. Wcześniej, przypomnijmy, ten zaszczyt spotkał naszą Maję Chwalińską. A w takich manewrach przed wimbledońskich na kortach trawiastych w Berlinie Linda Noskowa pokonała Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Natomiast w hale Taylor Fritz nieoczekiwanie przegrał z Francisem Tahoe 4-6, 4-6. I to tyle. Więcej o futbolu, zwłaszcza po godzinie 9.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
To jak? Kto wygra mundial?
Nie wiem, a co ty myślisz?
Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
No wszystko fajnie, ale z kim?
Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
Dobra, a kiedy? Kiedy?
Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Po reklamie.
Autopromocja.
Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
Czas na motorsport.
Najszybsza audycja w Polsce.
Zapraszają
Piotr Nałęcz
i Kamil Kowalik.
Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
To była autopromocja.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
Gościem wywiadu wnet jest Karol Gac, szef portalu Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Chciałabym, żebyśmy dzisiaj w rozmowie przeanalizowali sytuację polityczną związaną z wybuchem informacji dotyczących nieprawidłowości w jednym z warszawskich szpitali, ale tę stronę polityczną, to znaczy jak władza próbuje się bronić, jakie narzędzia są używane, żeby zakryć te informacje i co z tego wynika. Jak to się skończy, to oczywiście tego nie wiemy, ale może zacznę od tego, od czego dzisiaj zaczęłam poranek. Od okładki, która jest w Newsweeku. Na tej okładce jest Krzysztof Stanowski. Podpis to przekroczy każdą granicę. Populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko. Na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego? Zastanawia się Renata Kim i tu szukają, jeśli państwo szukają odpowiedzi, to nie wiem, czy ją państwo znajdą. Druga informacja, która pojawiła się dzisiaj o godzinie 5:50, gazeta wyborcza.pl na portalu Wyborcza opublikowała tekst Wojciecha Czuchnowskiego o tym, że sygnalista, lekarz ordynator chirurgii z tego szpitala, ten, który ujawnił i poinformował prezydenta Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach dziejących się w szpitalu w 2018, czyli wtedy przed informacją to było 7 lat temu wystąpił do miasta stołecznego Warszawy o działkę, gdyż chciał budować prywatną klinikę z Robertem Lewandowskim. To dwie informacje, które pojawiają się w tym samym czasie. Wprawdzie one nie mają bezpośrednio połączenia w tych publikacjach z informacją o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, ale jednak można podejrzewać, że tu przypadków nie ma. Jak wygląda w pana ocenie sytuacja dotycząca tych informacji?
Rzadko kiedy oczywiście mamy tego typu przypadki, to jest jasne. I ta odpowiedź na pani pytanie jest w zasadzie złożona z kilku kwestii, bo w telegraficznym skrócie, moim zdaniem, i ja stawiam taką tezę, sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego ma potencjał polityczny porównywalny do afery podsłuchowej i ośmiorniczek. Dlaczego? Dlatego, że ośmiorniczki, chociaż pięciorzędne wobec tego, co było na taśmach w aferze podsłuchowej, stały się pewnym symbolem. Ludzie zobaczyli, jak ówczesna władza Donalda Tuska dogaduje w restauracjach przy drogim jedzeniu i winie różnego rodzaju deale. I to bardzo zbulwersowało Polaków i było takim jednym z dużych gwoździ do politycznej trumny Donalda Tuska. I teraz mamy do czynienia z czymś podobnym, dlatego że salonik VIP może być nowymi ośmiorniczkami, ponieważ Polacy zobaczyli, że jeżeli jesteś z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli jesteś w ten sposób uprzywilejowany, to właściwie nie obowiązują cię żadne procedury. No i tu jest oczywiście kilka kwestii. Po pierwsze, astronomiczne zarobki, które jak już wiemy w części oczywiście się absolutnie nie należały dla młodego lekarza radnego Koalicji Obywatelskiej, który został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w zasadzie bez kwalifikacji, bez kompetencji i zarobił 1 600 000 w jeden rok. Po drugie, on stworzył quasi prywatny SOR dla polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli lepszą poczekalnię, taką VIP-owską, komplet badań od ręki. Tymczasem równolegle pacjenci musieli czekać po kilka godzin w szpitalnym SOR-ze. Kto był na SOR-ze, kto korzysta ze szpitali czy z przychodni, wie, jak to wszystko wygląda. Myślę, że zdecydowana większość społeczeństwa doskonale sobie zdaje z tego sprawę. I to jest sedno tej sprawy. Nie powinniśmy tracić tego z oczu. I dlatego te ruchy, od których pani zaczęła, polityczne, są tak desperackie, ponieważ tutaj ewidentnie widać, że w Koalicji Obywatelskiej płonie pożar dużych rozmiarów, stąd takie gwałtowne ruchy Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska, innych prominentnych polityków, którzy początkowo nie wiedzieli absolutnie, jak zareagować, jak odpowiadać. Uciekali przed dziennikarzami, to było widać w materiale chociażby kanału Zero. No i później szereg różnych decyzji. Na końcu, oczywiście, bo to jest na razie ten etap aktualny, próbuje się albo rozmywać odpowiedzialność, wskazując jak premier, że to w zasadzie konflikt dwóch lekarzy. Próbuje się podważać wiarygodność lekarza, który o tym poinformował. I to robi Gazeta Wyborcza. Wskazuje, że w zasadzie to tam jest jakiś konflikt, on się domaga pieniędzy i w związku z tym jest niewiarygodny. Ba, Patryk Słowik, do niedawna szef portalu Zero.pl, ujawnił, że Gazeta Wyborcza z tego lekarza chciała zrobić swojego informatora, ale być może coś poszło nie tak albo coś się w międzyczasie zmieniło, stąd atak Gazety Wyborczej. Więc oczywiście tu przypadków nie ma mowy. Notabene ten lekarz będzie jutro gościem kanału Zero, więc też może jakichś ciekawych informacji się dowiemy, no bo okazało się, że zarówno Marcin Kierwiński, jak i Rafał Trzaskowski wiedzieli o nieprawidłowościach, a lekarz, który o tym informował, stracił pracę. No więc to wygląda bardzo źle dla Koalicji Obywatelskiej. I co się teraz robi? Albo próbuje się rozmywać tę odpowiedzialność, jak wspomniałem, próbuje się równolegle stworzyć takie wrażenie, że no dobrze, był jakiś przypadek nieprawidłowości, ale my je wyjaśniamy w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy to i to. I podaje się przede wszystkim na przykład Jarosława Kaczyńskiego i jego leczenia kolana. To robią przede wszystkim Bartosz Arłukowicz, Roman Giertych i tak dalej. Więc moim zdaniem władza wie, że ta afera, ta sprawa jest dla niej bardzo, ale to bardzo poważna, bo nie trzeba jej jakoś rozumieć specjalnie, analizować. Tu w zasadzie jest wszystko, czego Polacy nie lubią. Ogromne pieniądze, nepotyzm, kumoterstwo, uprzywilejowanie, służba zdrowia dla swoich. I dlatego mamy takie, a nie inne desperackie ruchy. No jeśli jeszcze chodzi słowem o okładkę Newsweeka, no to Krzysztof Stanowski, bo to jest trochę oddzielny wątek, choć się oczywiście łączy, od dawna jest solą wokół dla środowisk liberalnych, lewicowych, dlatego że wywrócił medialny stolik. To znaczy ja uważam, że gdyby nie Kanał Zero i Krzysztof Stanowski, to Karol Nawrocki mógłby nie zostać prezydentem. Dlatego że w zasadzie no, trzeba było cofnąć się do kampanii wyborczej, ale było kilka momentów zwrotnych, między innymi dzięki Kanałowi Zero, który sprawił, że te wybory prezydenckie potoczyły się tak, jak się potoczyły. No i ostatnia kwestia. W zasadzie Krzysztof Stanowski sam sobie jest sterem i żeglarzem. Można mieć oczywiście różne zastrzeżenia. Natomiast środowiska lewicowo-liberalne przyzwyczaiły się, że do tej pory dziennikarzy albo poszczególne tytuły można było zastraszyć, można było dziennikarzy zwolnić, zadzwonić do kogoś, do szefa albo do polityka i oni sprawiali, że niepokorny dziennikarz znikał albo gdzieś tam osuwał się w niebyt. To niestety dotyczyło prawicy przez długie, długie lata, no bo ona też była głodzona, ona była na różne sposoby, miała uprzykrzane życie. Myślę, że doskonale to słuchacze wiedzą, myślę, że doskonale też Radio Wnet, ekipa Radia Wnet jest tego świadoma, podobnie zresztą jak innych prawicowych mediów. A Krzysztof Stanowski odniósł ogromny sukces, w zasadzie jest niezależny, no zależy tylko od reklamodawców, ale to jest zupełnie inny model biznesowy i w związku z tym może mówić to, co mówi, nie ogląda się na nikogo. No i to jest też pewna zmiana, którą obserwujemy w polskich mediach. Po 30 latach ponad te środowiska, które rościły sobie prawo do moralizowania, do rozdawania łatek, kto jest dziennikarzem, kto nie i do tego przede wszystkim, co Polacy mają myśleć, no już nie mają tego monopolu naprawdę i dlatego niektórym jest tak trudno się z tym pogodzić. No kiedyś, to może dla młodszych słuchaczy będzie zaskoczenie, kiedyś od Gazety Wyborczej zaczynało się dzień. Jeżeli Gazeta Wyborcza kogoś pochwaliła, to w zasadzie od razu stało się rozpoznawalne, a jeżeli kogoś ganiła i krytykowała, to w zasadzie był na marginesie życia społeczno-politycznego. To się na szczęście zmieniło, no ale niektórzy oczywiście tęsknią za tymi czasami, więc nie dziwią mnie te ataki na Krzysztofa Stanowskiego i Kanał Zero. One były, są i będą wraz z pewnie z zasięgami, które rosną, czy z sukcesem Krzysztofa Stanowskiego.
Tutaj też jest dosyć istotny wątek, który moim zdaniem, ja przynajmniej nie wychwyciłam, umyka w debacie dotyczącej szpitala południowego, dlatego że na początku roku przez kilka miesięcy mówiliśmy o likwidacji porodówek w szpitalach, że nie ma na to pieniędzy i umknęła, wydaje mi się, opinii publicznej informacja, że Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje również likwidację chirurgii. I teraz proszę mi darować, być może te liczby nie do końca będą precyzyjne, ale mówimy o tym, że z ponad 500 szpitali zniknie, z chirurgia jest obecna w 500, ponad 500 szpitali ma własne oddziały chirurgii. Ta chirurgia ma zniknąć przynajmniej z 25% szpitali ze względu na to, że wprowadzono nowe procedury. Według NFZ-u te szpitale małe, głównie powiatowe, nie spełniają tego kryterium. Podaję ten przykład dlatego, że w dobie likwidowania, zwijania i mówienia o wielkim kryzysie w służbie zdrowia, o braku pieniędzy, mówię, wprost została zakomunikowana informacja, że jeśli któryś z dyrektorów szpitali będzie wykonywał badania chociażby tomografii ponadnormatywne, to w przyszłym roku ma szansę na zwrot 60% za to badanie. De facto to szpital będzie brał odpowiedzialność finansową za decyzję o tym, kogo trzeba badać tomografem, kogo nie. No i w tym morzu informacji o złych warunkach, zarówno likwidacji większych dopłat do żywienia, limitach, które wprowadza NFZ na badania, pojawia się informacja, że jest grupa społecznie uprzywilejowana, która nie to, że nie tyle, że zarabia tak duże pieniądze, że może leczyć się w prywatnej służbie zdrowia i ma luksusowe życie, tylko w tych państwowych służbach zdrowia jest traktowana jak grupa uposażona. Ja się z panem, panie redaktorze, nie zgodzę, jeśli chodzi o to, że to mogą być krewetki i taśmy, bo jest jeszcze zbyt długa odległość czasowa i my już po prostu jesteśmy tak przysypywani złymi informacjami, że po prostu wydaje mi się, że wyborcy mogą zapomnieć o tych wszystkich historiach i w tę stronę wydaje mi się, że będzie szła koalicja dookoła premiera Donalda Tuska.
Dlatego uważam, że to może być, choć oczywiście tu jest wiele czynników i zmiennych. Ja przyjmuję ten argument, choć przypomnę, że od afery podsłuchowej mija 12 lat, a to oznacza, że ona wybuchła w połowie 2014 roku. Wybory mieliśmy w 2015, ale owszem, inna rzeczywistość, inna intensywność i faktycznie tutaj od afery do afery rządu Donalda Tuska, ale pewne rzeczy czasem podświadomie, podskórnie przechodzą jednak i wchodzą do codziennego życia. Tak jak z afera KPO. No dziś w zasadzie o niej nie pamiętamy, ale ludzie do dzisiaj sobie żartują z tego, na co te pieniądze poszły, na jachty i tak dalej, i tak dalej. I może być tak w tym przypadku, choć oczywiście wszyscy ci, którzy już dzielą skórę na niedźwiedziu, absolutnie się mylą i tu jest bardzo daleka droga. Ta warstwa, o której pani wspomniała, jest szalenie istotna i tu w pełni się zgadzam, biorąc pod uwagę, że mamy agonię służby zdrowia, bo tak to trzeba określić. Służba zdrowia umiera po cichu, likwidowane są oddziały porodowe, likwidowane są kolejne różnego rodzaju oddziały, właśnie chociażby wspomniana chirurgia. Ciągle się słyszy o tym, że pieniędzy nie ma, tymczasem równolegle okazuje się, że te pieniądze są, ale dla swoich. I to oczywiście też jest jeden z kamyczków, który gdzieś tam do tej lawiny się zbiera, czy kropli do tej czary, z tego względu, że jeżeli mamy sytuacje, które wychodzą na światło dzienne, że nie wiem, nominaci polityczni zarabiają miliony złotych, a szpital ma ogromne zadłużenie, Polacy są wypychani z kolejek, bo wprowadzono de facto limity i nagle się okazuje, że ci, którzy mieli mieć operację, muszą czekać kolejne miesiące, a nawet czasem i rok, i lata, by tę operację mieć. To oczywiście wszystko gdzieś tę frustrację społeczną będzie potęgować. Oczywiście zgoda, że do wyborów daleka droga. Natomiast mimo wszystko to jest chyba sprawa niezwykle niewygodna dla Koalicji Obywatelskiej, bo jej nawet nie ma jak bronić. Znaczy tu nie ma logicznej odpowiedzi, czegoś, co rozumie tę odpowiedzialność, bo warszawski szpital południowy, to może wyjaśnijmy słuchaczom spoza Warszawy, to jest szpital, który był chlubą Rafała Trzaskowskiego. On ciągle mówi, że go wybudował, że z tego niego jest dumny. Szpital całkowicie podległy Warszawie, gdzie w Radzie Nadzorczej było dwóch wiceprezydentów Warszawy. Dyrektorem tego szpitala była wiceminister zdrowia w rządzie PO-PSL Ewy Kopacz, więc tu ten ślad Koalicji Obywatelskiej jest bardzo, ale to bardzo wyraźny. Dlatego na nagle Rafał Trzaskowski mówi, że w medycznych spółkach czy szpitalach, w radach nadzorczych nie będzie teraz polityków, to przepraszam bardzo, teraz się obudził, że politycy nie pasują za bardzo do tego typu jednostek. No ale wiemy, to jest inna patologia, więc do tych systemowych również patologii jest naprawdę wiele, w tym te dotyczące służby zdrowia, bo oczywiście to jest patologia Koalicji Obywatelskiej w przypadku Szpitala Południowego, ale jednocześnie pokazało nam się kilka patologii związanych ze służbą zdrowia. To jest inny temat, że niestety służba zdrowia wymaga zmian i proste dosypanie pieniędzy w mojej ocenie też nie rozwiąże problemu, bo to, uwaga, testowało Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. O tym się naprawdę bardzo mało mówi, ale jeżeli prześledzi się wzrost nakładów na Narodowy Fundusz Zdrowia i na służbę zdrowia, jaki miał miejsce za rządów Zjednoczonej Prawicy, to zobaczymy, że dosypano ogromne pieniądze i możemy się zastanawiać, czy efekt był współmierny do nakładów, choć wydaje się, że odpowiedź będzie przecząca.
No to jest właśnie to, co nas dotyka, że my jesteśmy w przededniu informacji, którą właściwie wszyscy nasi słuchacze chyba już zdają sobie z tego sprawę. Musimy zreformować służbę zdrowia, a może to te takie informacje, które wypływają, kolejne polityczne rozdania uwypuklają nam, że na to już nie możemy czekać, że to jest priorytet, jeśli chodzi o Polaków, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest bardzo temat trudny, od którego wszyscy politycy bez względu na barwy uciekają, dlatego że ten temat dla nas jest jakimś narodowym tabu. Z jednej strony chcemy, żeby ta służba zdrowia działała dobrze, ale z drugiej obawiamy się, że stracimy to, co jako przywileje naszego ubezpieczenia posiadamy. Nawet jeśli to jest iluzoryczne.
Tu się oczywiście zgadzam, to jest niezwykle ryzykowny politycznie temat i trzeba polityków odważnych, by tutaj coś zmienić. Do tego jeszcze dochodzi bardzo mocny opór środowiska lekarskiego, którzy zawsze przy tego typu okazjach mówią, że nie będzie kim leczyć, że lekarze wyjadą i tak dalej, więc tutaj jest wiele różnych interesów, które w interesie nomen omen państwa polskiego i społeczeństwa należy przeciąć i należy zreformować tę służbę zdrowia, bo inaczej upadnie z hukiem i to nasze iluzoryczne ubezpieczenie też nam nie pomoże, bo cóż z tego, że jesteśmy ubezpieczeni, jeżeli jak przychodzi do czego, trzeba czekać miesiące i lata. Choć oczywiście wolę nasz system niż na przykład system amerykański, gdzie wielu ludzi jest w ogóle poza strefą ubezpieczenia i tam wtedy doprowadza to do różnego rodzaju dramatów. Ale oczywiście pełna zgoda. Dlatego na koniec obawiam się jakiegoś ruchu desperackiego ze strony premiera i rządu, który na przykład przygotowałby jakieś populistyczne ustawy czy prawo i wskazując, że oto przyszedł czas na zmiany, bo to jest logiczna, moim zdaniem, polityczna i jedna z nielicznych dróg, którą mógłby pójść rząd Donalda Tuska i mogłoby mu to w jakimś stopniu pomóc, ale mam nadzieję, że mimo wszystko się to nie wydarzy.
Tak, ale proszę pamiętać jeszcze o historii, o której już niewielu z nas pamięta, o dosypaniu pieniędzy do ZUS-u z funduszy emerytalnych. Ja byłam jedną z tych osób, która już miała zgromadzone jakieś fundusze i wtedy decyzją właśnie Platformy Obywatelskiej te fundusze zostały nam zabrane i dosypane do ZUS-u, więc być może też teraz...
I zapewne pamięta pani decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że owszem, no prawo złamano, było niekonstytucyjne, ale wyższa konieczność była budżetu i w zasadzie to nic się nie stało.
No właśnie, to może też będziemy niebawem świadkami. Bardzo serdecznie dziękuję redaktorowi za komentarz.
Dziękuję, dobrego dnia dla pani i dla słuchaczy.
Wszystkiego dobrego. Karol Gac, portal Do Rzeczy, był gościem Poranka w Net. Żegnamy się z naszym gościem i za chwilę dla państwa kolejna rozmowa. To może teraz przypomnę Monikę Bożym, albo nie przypomnę Moniki Bożym, bo już się połączyliśmy z moim kolejnym gościem. To poproszę tylko o dżingiel Radia w Net, żeby państwo wiedzieli i utrwalali, gdzie, kogo państwo słuchają.
Radio Poranku.
Gościem Poranka w Net jest Maciej Wilk. To jest stołeczna organizacja, operacja referendalna. Uczę się nazwy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pani redaktor.
I oczywiście tak dla CPK, ale to o tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. To proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, o co chodzi w akcji SOR.
Na wstępie dziękuję za ponowne zaproszenie do Radia Wnet, gdyż jestem ostatnio częstym bywalcem. Mam nadzieję, że słuchacze się jeszcze nie znudzili moją tutaj skromną osobą. Natomiast faktycznie dzieje się bardzo dużo i tak jak na pewno wielu z Państwa, ja się po prostu wkurzyłem w zeszłym tygodniu, gdy zobaczyłem, że układ warszawski ma się dobrze, że cały czas spółki miejskie, szpitale i nie tylko, obsadzane są wyłącznie z klucza partyjnego, z klucza relacji wewnątrzpartyjnych, a nie po kluczu merytorycznym, że różne osoby uwłaszczają się i na majątku naszego miasta, często będąc zupełnie nie w tym miejscu w życiu, jeśli chodzi o kompetencje zawodowe, niż powinni. I powiedziałem sobie dość. I w tym momencie w związku z tym rozważamy, patrzymy, testujemy, czy jest potencjał w Warszawie na to, żeby przeprowadzić referendum o odwołanie władz Warszawy, podobnie jak to miało miejsce w Krakowie.
No dobrze, to krok po kroku. Jak się bada potencjał w Warszawie? To znaczy, ile osób musi być zaangażowanych, żeby pierwsze, rozumiem, podpisy referendalne zacząć zbierać? Jak to państwo organizują? Warszawa jest trudnym miastem, ponieważ jest tu bardzo duża liczba osób przyjezdnych. Kraków jednak ma inne proporcje, jeśli chodzi o skład właśnie mieszkańców.
Zgadza się. Warszawa jest wyjątkowo trudnym terenem, gdyż żeby skutecznie nawet doprowadzić do referendum, to potrzeba zebrać 132 tysiące podpisów, a żeby być po bezpiecznej stronie, pewnie co najmniej 150 tysięcy lub więcej, w ciągu tylko 60 dni. To jest 2,5 tysiąca podpisów dziennie i jakkolwiek nie mam wątpliwości, że w Warszawie jest wystarczająco dużo mieszkańców, którzy chcieliby przeprowadzić takie referendum, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń. Tak jednak jest to ogromna operacja logistyczna i potrzeba do tego kilkuset osób, które aktywnie będą chciały wyjść na ulicę i zbierać podpisy od napotkanych warszawiaków. Ja szacuję, że to tak minimum 300 osób musi być zaangażowanych w taką akcję. W tym momencie dochodzimy do 100 zgłoszeń od osób, które chcą się zaangażować, więc niniejszym również proszę tutaj słuchaczy, proszę również was o zaangażowanie. Naprawdę wspólnie możemy zmienić nasze miasto.
Ale to referendum ma dotyczyć odwołania pana prezydenta czy jakiejś innej inicjatywy, którą państwo chcą wesprzeć?
Nie, odwołanie władz Warszawy, tak więc mówimy tutaj zarówno o prezydencie, jak i Radzie Miasta. I tak jak mówię, no to jest 132 tysiące podpisów, które trzeba zebrać, żeby tylko doprowadzić do referendum. Oczywiście oddzielną kwestią jest, na ile znowu ten próg ważności referendum później nie zabije samej idei głosowania, ale no o ten aspekt będziemy się martwić, gdy zbierzemy te 132 tysiące podpisów.
No to takie pytanie do pana. Mało panu było zaangażowania w tak dla CPK i innych spraw, żeby tutaj jeszcze... Ma pan po prostu jakieś marzenia polityczne? Chciałby pan stanąć na czele na przykład miasta stołecznego Warszawy, zrobić porządek w Warszawie?
No, ja jestem urodzonym warszawiakiem, więc tutaj akurat myślę, mam papiery na to, ale panie redaktorze, ja w ogóle o tym nie myślę. Akurat na nieszczęście niektórych tutaj ugrupowań politycznych i polityków taki mam moment w życiu, że nie muszę w chwili obecnej zajmować się pracą zawodową i mogę zająć się bardziej kwestiami wspólnymi, dobrem wspólnym. I taką sobie misję postawiłem na najbliższy czas i taką misję realizuję. Więc to w żaden sposób nie zakłada, że ja tutaj zaraz do jakiejś stanowiska będę aspirować. Naprawdę przyświeca mi intencja zrobienia porządku w takim zakresie, jakim jestem w stanie.
Wiem, rozumiem i mieszkam w Warszawie. To jest miasto, które bardzo szanuję i doceniam, ale przez wiele lat obserwuję, jak ugrupowania polityczne i ośrodki, które mają jakiś wpływ na wybory w Warszawie, mają problem z wskazaniem kandydata, który nie będzie reprezentował tego właśnie obozu, który reprezentuje Rafał Trzaskowski. Czy państwo poza tym, że państwo chcą wygonić pana prezydenta, prezydenta Rafała Trzaskowskiego z Urzędu Miasta i Radę Miasta rozwiązać. Czy państwo mają jakiś pomysł na to, kim można zastąpić obecnie rządzącą ekipę?
Odpowiedź ogólną udzielę, a mianowicie taką, że jest jasne, że trzeba ukręcić łeb tej warszawskiej ośmiornicy, która od 20 lat oplotła Warszawę w spółkach i w różnego innego rodzaju innych instytucji publicznych. To ośmiornicę warszawską, która jest tylko i wyłącznie od 20 lat związana z jedną partią, mianowicie z Koalicją Obywatelską, wcześniej Platformą Obywatelską. Ale w żaden sposób nie postulujemy, że tutaj panaceum na całe zło to jest stawienie prezydenta z PiS-u. No broń Boże, bo to się nie zadzieje i nie powinno się zadziać. I ja tylko liczę, że jeżeli wywołamy taki obywatelski zryw takiego wkurzenia na to, co właśnie zobaczyliśmy w tym szpitalu południowym, co jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, to w sposób naturalny wyłonią się liderzy, którzy będą w stanie zaproponować swoją kandydaturę warszawiakom w ewentualnych przedterminowych wyborach. I tak jak mówię, to nie muszę być ja. To naprawdę chętnie oddam pola komuś, kto będzie się do tego lepiej nadawać.
A jakie są największe bolączki poza oczywiście służbą zdrowia i słynnym szpitalem południowym, którym się dzisiaj w poranku zajmujemy z każdej strony, to jakie takie pięć największych bolączek miasta Warszawy pan by wymienił, żeby zachęcić naszych słuchaczy, żeby wsparli chociażby w tym referendum państwa inicjatywę?
Znowu, możemy rozmawiać o korkach, możemy rozmawiać o zwężaniu ulic, możemy rozmawiać o cenach mieszkań przecież i tej samowoli deweloperskiej, która odbywa się. Możemy rozmawiać o planowaniu przestrzennym albo braku tego planowania przestrzennego, który właśnie ułatwia robotę deweloperom w windowaniu cen mieszkań. Kwestia jest co niemiara. Ja z tej perspektywy zarządczej, takiej biznesowej, to muszę podkreślić fakt tego niemerytorycznego, a partyjnego, kumoterskiego klucza obsadzania stanowisk w wszelkiego typu instytucjach miejskich i w spółkach miejskich. Bo to wszystko prowadzi do nieefektywności, to wszystko prowadzi do przepalania pieniędzy, to wszystko prowadzi do tego, że jakość usług komunalnych i jakość życia w Warszawie jest gorsza niż mogłaby być, gdyż zajmują się tymi rzeczami partyjniacy, a nie profesjonaliści. Więc nawet ta jedna zmiana warta jest walki.
Mm-hmm. I teraz, bo obiecałam naszym słuchaczom, chciałabym pana prosić, chociaż to jest komentarz, który pewnie już wielokrotnie pan wygłaszał, komentarz do decyzji związanej z odwołaniem pana Macieja Laska z CPK, obecnie Portu Polskiego. Informacja, którą ja znalazłam, to, że pan Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Jakby pan to skomentował a propos ośmiornicy warszawskiej i wpływów na przykład pana ministra Marcina Kierwińskiego?
No, ja prawdę mówiąc nie mam powodów, żeby powątpiewać tutaj w deklarację pana ministra, że to jakieś przyczyny osobiste go pchnęły do takiej decyzji. No nie chcę tu też snuć przypuszczeń, że pan Lasek mógł być jednym z częstych gości szpitala południowego. Myślę, że tutaj prawda wyjdzie na jaw dostatecznie szybko. No ja tylko powiem jako komentarz, że Maciej Lasek nigdy nie powinien był zostawać ministrem do spraw CPK-u, no bo jakże można z najzapieklejszego przeciwnika projektu robić jego głównego wykonawcę i realizatora. No to tylko w Polsce takie rzeczy mogą się zdarzyć.
A czy jego następca jest bardziej osobą przygotowaną do tej funkcji? Czy to rodzi jakieś nadzieje, że teraz ta inwestycja nabierze jednak dużo, dużo szybszego tempa?
Nie liczę na szybsze tempo, ale też myślę, liczę na kontynuację, no gdyż Piotr Maleczak faktycznie pracował przy tym projekcie przez ostatnie lata, więc nie jest osobą nową. Jest kolejarzem z krwi i kości, więc ten aspekt kolejarski zna bardzo dobrze, chociaż nie zgadzamy się jako stowarzyszenie z jego wszystkimi pomysłami, jak chociażby ta słynna prędkość pociągów 350, ale na pewno jest osobą, z którą można rozmawiać i chętniej on sam też rozmawia z różnymi stronami niż pan minister Lasek, który przez 2,5 roku nie pofatygował się ani razu do żadnej debaty ze swoimi oponentami, więc tutaj to wygląda lepiej. Należy podkreślić, że pan minister Maleczak no, nie ma żadnego doświadczenia w branży lotniczej, lotniskowej, więc jest ważne, żeby otoczył się ludźmi, którzy się na tych aspektach znają. ale no myślę, że tak będzie. Więc ostrożny optymizm, ale też nie żaden hura optymizm, no bo to jest cały czas jakby ta sama ekipa i pamiętamy panu ministrowi Malepszakowi pogrom, który uczynił na programie kolejowym pierwotnego projektu CPK, więc tutaj jest na pewno o czym dyskutować.
To jak można dołączyć, jak można państwa wesprzeć, jeśli któryś z naszych słuchaczy chciałby wesprzeć stołeczną operację referendalną?
Tak, SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Szanowni państwo, tak jak mówiłem, na ten moment szukamy osób, które są gotowe zadeklarować gotowość do aktywnego wzięcia udziału w zbiórce podpisów, czyli do, krótko mówiąc, zbierania podpisów. Jeżeli chcieliby państwo nas pomóc, chociażby w wymiarze paru godzin tygodniowo, to proszę wejść na stronę www.sor.waw.pl i tam zostawić swoje namiary. O tym, czy będziemy faktycznie z akcją pozbierania podpisów startować, zadecydujemy w ciągu najbliższych, powiem, 48 godzin. Więc naprawdę każde zgłoszenie jest na wagę złota.
Dobrze, to my będziemy obserwować i bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet.
Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
SOR był gościem Poranka Wnet. 45 minut po godzinie 8, a teraz dla państwa Walking on Sunshine.
Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
Gościem Poranka Wnet jest Iza Smolarek, nasza koleżanka z studia Londyn, bo zadajemy pytanie, czy szef brytyjskiego rządu poda się dzisiaj do dymisji. Jakie są komentarze, jakie są informacje? Słyszymy w tle nasz Poranek Wnet. Dzień dobry, Izo.
Dzień dobry, witam ciebie, Kasiu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. No właśnie, to wszyscy pytają o to samo i po waszej stronie, i po naszej brytyjskiej stronie. Wszyscy zastanawiają się, czy premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zrezygnuje ze swojego stanowiska, czy jednak nie. On jest dosyć ambitny i dosyć taki zacięty, także ja się dziwię w ogóle, że on tak długo przy tak niepopularnej chyba jednak niepopularnych sondażach dla jego partii pracy, tak długo jeszcze wciąż jednak pozostaje premierem. Keir Starmer spędził właśnie weekend, gorący weekend na swoim domu w Buckinghamshire. W tej chwili już jest na 10 Downing Street. Dlaczego gorący weekend? Dlatego, że u nas są wysokie temperatury, spodziewane nawet 37 stopni Celsjusza. No i gorąco właśnie też politycznie. Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, czy poda się do dymisji, czy nie. Wszyscy tak naprawdę tego oczekują, dlatego że jego partia pracy jest mało popularna. Wciąż przegrywa z partią Nigela Farage'a, partią Reform UK, która jest skrajnie prawicowa i która bardzo mocno rozpycha się w kolejce do władzy. Czy Keir Starmer zrezygnuje? Wszyscy mają taką nadzieję.
Wszyscy mają taką nadzieję, ale dlaczego? Co jest powodem?
I z prawa, i z lewa praktycznie, dlatego że Keir Starmer po pierwsze już dosyć długo, jak na tutaj warunki brytyjskie, sprawuje swój urząd. Poza tym nie wnosi niczego nowego, poza tym jego koledzy, koleżanki z jego własnej partii są po prostu już nim zmęczeni, dlatego że nie robi niczego, żeby ta partia, jednak jego partia pracy, wynosiła się w górę w sondażach, żeby wygrywała wybory. Mieliśmy wybory samorządowe w maju i Partia Pracy przegrała z Kretesem. Jakby to nie było dobrą lekcją dla Keira Starmera, żeby cokolwiek zrobić takiego, żeby jednak się odbić od tego dna. Dlatego wydaje mi się, że jednak zmiana na stanowisku pierwszego ministra, prime ministra w Wielkiej Brytanii jest konieczna.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w niedzielę, że premier Wielkiej Brytanii odejdzie ze stanowiska szefa rządu. Ocenił przy tym, że Starmer poniósł porażkę w kwestii imigracji i energetyki. Imigracji i energetyki. To jakbyśmy miały to pokrótce skomentować, dlaczego w kontekście imigracji poniósł klęskę premier.
Z całą pewnością Keir Starmer i Donald Trump nie są przyjaciółmi. Nawet nie mogą tutaj udawać, że w jakiś sposób się lubią, i Donald Trump robi wszystko, żeby wtrącić się w brytyjską politykę, co bardzo irytuje Keira Starmera. Dlaczego problem z emigracją? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest łatwo wskazać, że to jest problem. Owszem, od wielu, wielu miesięcy, od wielu lat Wielka Brytania zmaga się z problemem nielegalnej imigracji przybyszów z Francji na łódkach, którzy przemierzają kanał La Manche każdego dnia. Natomiast myślę, że to jest najłatwiejszy, taki najbardziej czuły punkt, który bardzo łatwo w tej chwili wskazać i powiedzieć, że po prostu Keir Starmer i jego partia pracy nie daje sobie z tym rady. Myślę, że to jest po prostu taka słabostka.
A o co chodzi z tą energetyką Wielkiej Brytanii, którą właśnie wskazał jako powód do dymisji?
Ja myślę, że to jest drugi w kolejce topic, drugi temat, który bardzo łatwo, zwłaszcza w globalnym w tej chwili konflikcie na Bliskim Wschodzie chociażby, bardzo łatwo jest to wyciągnąć i powiedzieć, że Keir Starmer się po prostu... Nie sprawdza.
Tak.
I tu ponieważ nie odniósł tutaj żadnych kamera. Nie...
Obawiam się, że połączenie z Izą uległo dewastacji. My już nie słyszymy cię, Iza. Halo?
Ja wciąż słyszę
was. To powtórzmy, dlaczego ten problem energetyki jest tak właśnie ważny, bo tego słuchacze nie usłyszeli.
Ja myślę, że to jest po prostu drugi słaby punkt, który bardzo łatwo Keirowi Starmerowi jest wskazać, tak samo jak z emigracją. To jest słabość tego rządu, słabość rządu Partii Pracy. W tej chwili już obstawiamy, kto będzie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii. Bardzo mocno mówi się o Andym Burnhamie, ale też wspomina się o byłej wicepremier Angeli Rayner jako kandydatce na premierkę Wielkiej Brytanii.
To będziemy obserwować. Życzę ci, państwu z Londynu, naszym słuchaczom i z okolic całego świata wszystkiego dobrego i dobrego poranka. A co w najbliższym studiu Londyn będziemy mogli w niedzielę posłuchać?
A w najbliższym Studiu Londyn zajmiemy się bardzo ważnymi wyborami w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, największym społecznym ośrodku polonijnym w Wielkiej Brytanii. No i oczywiście, ponieważ to jest największy ośrodek, też gorące tematy dookoła wyborów na stanowisko prezesa tego ośrodka.
No to będziemy słuchać i życzymy wspaniałego dnia. Iza Smolarek była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do Studia Londyn w najbliższą niedzielę. Dziękuję.
To połączenie już było ostatnim połączeniem Poranka Wnet. Ja chciałabym wspomnieć, że przez cały tydzień od godziny 16 do 19 zapraszamy na stragan do siedziby Radia Wnet. Tam będą kubki, koszulki, torby. Będzie też kawa, więc chcemy Państwa zobaczyć, spotkać i serdecznie zaprosić. Adres Państwo znają. Krakowskie Przedmieście 79, piętro pierwsze. Słuchają Państwo Radia Wnet 55 minut po godzinie 8. Ja żegnam się z Państwem w tym poranku. Chciałabym tylko poprosić Państwa o subskrybowanie naszego kanału YouTube i naszych social mediów, bo chłopaki pracują bardzo dzielnie nad tym, żeby te zasięgi nasze i ta informacja, którą dla Państwa przedstawiamy, była jednak dostępna dla większej liczby osób. Bardzo nam na tym zależy. Życzę Państwu wspaniałego tygodnia i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. To na koniec zagramy piosenkę jednej z najlepszych polskich wokalistek jazzowych, Moniki Bożym. Takie ciało. Nazywam się Katarzyna Adamiak. Dziękuję całej ekipie Radia Wnet za dzisiejszy poranek. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.